Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. IPN ujawnił 9 kolejnych nazwisk ofiar terroru komunistycznego, zidentyfikowanych po ekshumacjach na warszawskich Powązkach. Tożsamość odzyskali Władysław Borowiec, pseudonim Żbik, Henryk Borowy Borowski, Trzmiel, major Hieronim Dekutowski, Zapora, Zygfryd Kuliński, Albin, Józef Łukaszewicz, Walek i Kruk, major Zygmunt Szędzielarz-Łupaszko, Wacław Walicki, druh Michał, Ryszard Widelski, Irydion i Wiara, Henryk Pawłowski, Henryk Orłowski i Długi. Prezes IPN-u dr Łukasz Kamiński stwierdził, że jest to chwila niezwykle istotna i ważna, przede wszystkim dla rodzin ofiar, ale jest to chwila ważna dla nas wszystkich.
Te osoby, które miały zostać wymazane z polskiej historii, powracają do naszej historii, powracają do naszej świadomości. Każde kolejne nazwisko z jednej strony powoduje, że to, co chcieli osiągnąć zbrodniarze, czyli zapomnienie, pochowanie w nieznanym miejscu, zostaje przezwyciężone, ale też jest to działanie skierowane ku przyszłości. Powracają te osoby, a wraz z nimi powracają historie ich życia. Możemy przyjrzeć się bohaterom naszej wspólnej historii.
Historyk profesor Mieczysław Ryba zaznaczył, że żołnierze niezłomni byli zabijani przez komunistów podwójnie. Raz fizycznie pozbawiano ich życia ziemskiego, a z drugiej strony starano się im odebrać dobre imię i zatrzeć pamięć o nich.
Teraz ekshumacja po tylu latach ma olbrzymie znaczenie, bo im się należy, jako żołnierzom niezłomnym, tym, którzy walczyli o niepodległość, należy się cześć. To są postaci godne naśladowania, na bazie których można wychowywać młode pokolenia. A więc ta ekshumacja powinna się łączyć i pewnie będzie się łączyć z jakimś uroczystym pogrzebem, z uroczystym upamiętnieniem miejsca pochówku takiego godnego, tak ażeby Wolna Rzeczpospolita mogła wokół tego gromadzić swoich obywateli, szczególnie młode pokolenie. A więc jest to zadośćuczynienie, konieczne zadośćuczynienie tym, którzy o tę wolność walczyli i wydaje się po latach, wbrew pozorom, wywalczyli. I tu jest bardzo też ostre jak gdyby rozdzielenie tego, co zwiemy zdradą i tego, co zwiemy niepodległością.
Na terenie cmentarza wojskowego na Powązkach ekshumowano dotychczas szczątki około 200 osób. W dalszym ciągu, w tym miejscu, leżą bohaterowie polskiego państwa podziemnego. Badacze chcieliby kontynuować dalej swoje prace. Może okazać się to jednak utrudnione. Jedna ze stacji ujawniła szczegóły cięć, jakich dokona rząd Donalda Tuska w związku z nowelą tegorocznego budżetu. Mniej środków o 756 tysięcy złotych otrzyma także Instytut Pamięci Narodowej. Leszek Żebrowski, historyk i syn oficera Związku Walki Zbrojnej AK, podkreśla, że jest to ostatnie miejsce, gdzie powinny być dokonywane cięcia.
Rola IPN-u jest nie do przecenienia. To, co zrobiła ta instytucja przez te kilkanaście lat działalności, masa wydawnictw, masa badań, ujawnienie rzeczy, o których mieliśmy nigdy nie wiedzieć, w tym także badania na warszawskiej łące, te ekshumacje. To jest coś, co nie odbyłoby się bez tej instytucji, bez woli, zdeterminowania i zaangażowania pracowników tej instytucji. Jak można zabierać pieniądze tam, gdzie one są wydatkowane racjonalnie, gdzie jest ich tak naprawdę za mało, a jednocześnie nie ograniczać, a nawet dodawać pieniędzy tam, gdzie są rzeczy haniebne, bo mamy do czynienia z instytucjami kultury, które promują pseudosztukę przeciwko nam.
O specjalny nadzór prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz przekazanie śledztwa smoleńskiego innej prokuraturze po raz kolejny apeluje poseł Antoni Macierewicz. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej wskazuje przy tym na szereg haniebnych zaniechań i mataczstw, jakich dopuszczono się w toku śledztwa smoleńskiego.
Teraz jeszcze apeluję do prokuratora generalnego, żeby w tej sprawie została ustanowiona specjalny nadzór prokuratora generalnego i żeby przejęła inna prokuratura, a nie wojskowa, która jest osobiście zainteresowana w udowodnieniu, że nic się złego nie stało, bo to prokuratura wojskowa jest odpowiedzialna za to, że nie przeprowadzono sekcji zwłok, że nie przeprowadzono oględzin wraku, że nie przeprowadzono na samym początku zbadania okoliczności tej straszliwej tragedii. Dlatego powinni się zająć inni prokuratorzy.
Tymczasem tłumaczenie z języka rosyjskiego protokołów pobrania ponad 300 próbek 100-154M opóźniło ich przekazanie do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Jak się okazało, polski prokurator i biegli przywieźli dokumenty napisane przez Rosjan, którzy byli obecni przy pobieraniu materiałów w Smoleńsku. Prokuratura wojskowa 2 tygodnie zwlekała z przekazaniem próbek do badań laboratoryjnych. Dopiero po interwencji mecenasa Stefana Hambury, który zapytał prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o los próbek, sprawa nabrała tempa. Poseł Antoni Macierewicz dodaje, że każde nowe informacje wskazują, że prokuratura nie radzi sobie ze śledztwem. Co więcej, nie zgodziła się na udział ekspertów rodzin ofiar w pobieraniu próbek, natomiast uczestniczyli w tym Rosjanie. To wszystko jest bulwersujące, stwierdził poseł.
Całe to zamieszanie, cała ta dwuznaczność tworzy dodatkową złą atmosferę, zwłaszcza, że istnieją uzasadnione podejrzenia, że prokuratura po prostu w tej sprawie mataczy, że prokuratura w tej sprawie kręci. Przypomnijmy, że zeszłym razem po zbadaniu blisko 300 próbek, które wykazywały obecność materiałów wybuchowych, stwierdzono w Warszawie, że po ponad pół roku, że tych materiałów wybuchowych tam nie było. Istnieje obawa, że także teraz mamy do czynienia z pobraniem czy przywiezieniem takich próbek, które nic nie wykażą lub wykażą, że nie było żadnych materiałów wybuchowych. Ta sprawa musi być prowadzona solidnie, ta sprawa musi być prowadzona uczciwie.
Śledztwo w sprawie zamieszczenia w internecie zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej jest zawieszone do czasu otrzymania odpowiedzi na wniosek o pomoc prawną ze Stanów Zjednoczonych, poinformowała prokuratura okręgowa Warszawa-Praga. W połowie października ubiegłego roku media ujawniły, że na rosyjskich stronach internetowych znajdują się drastyczne zdjęcia ofiar katastrofy smoleńskiej, w tym prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Autorzy obraźliwych wpisów na forach internetowych nie będą już anonimowi. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może udostępnić osobie fizycznej i prywatnej firmie dane tzw. hejterów, czyli osób publikujących w sieci obraźliwe wpisy. Do tej pory namierzenie ich było często niemożliwe. Udostępniania danych z forów internetowych mogli jedynie żądać policja, prokuratura czy sądy. Tym samym internauci szkalujący dobre imię wielu osób za przyzwoleniem administratorów portali mogli czuć się bezkarni. Tak jest chociażby w przypadku szkalowania dobrego imienia ojca Tadeusza Rydzyka. W ostatnim czasie portale internetowe Gazeta.pl, Dziennik.pl oraz TVN24, pomimo możliwości nadzoru nad komentarzami, nie usunęli wulgarnych i obraźliwych wpisów szkalujących dobre imię dyrektora Radia Maryja. Obecnie, jeżeli właściciel portalu nie wskaże tak zwanego hejtera, to zainteresowana osoba powinna zwrócić się w tej sprawie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a ten na drodze administracyjnej nakaże udostępnić takie dane. Autorzy obraźliwych wpisów na forach internetowych nie mogą czuć się bezkarni. Trzeba w końcu cywilizować tą sferę, akcentuje były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński.
Rzeczywiście dzisiaj internet jest bardzo rozpowszechniony i jeżeli chodzi o wpisy anonimowych osób na różnych forach internetowych, to jest bardzo rozległa sfera, z której bardzo wielu korzysta. I pojawiają się wpisy nieodpowiedzialne, obraźliwe, szkalujące dobre imię znanych osób. Ta sfera musi być z jednej strony rzeczywiście ucywilizowana w nieodległym czasie, bo nie może być tak, że jeżeli ktoś napisze w prasie coś, co jest kłamstwem, co narusza dobre imię danej osoby, to jest możliwość reagowania, a jeżeli to się dzieje w internecie, to jest pełna swoboda. To musi być rzeczywiście jakoś uporządkowane. Wiemy, że za treść tych wpisów w istocie nie odpowiada tak do końca administrator, ale prawnie jednak powinien nad tym czuwać, bo jest to jego odpowiedzialność za umieszczenie.
Z drugiej strony istnieje realne ryzyko, że tego typu przepisy mogą być wykorzystywane przeciwko obywatelom i będzie w ten sposób ograniczana wolność słowa, dodaje poseł Jarosław Zieliński.
Pod tymi rządami, jakie dzisiaj mamy w Polsce, kiedy władza chętnie sięga po te wszystkie środki inwigilacyjne ograniczające wolność słowa i wypowiedzi, gdy to jest jej nie na rękę, no trzeba też postępować z tym jakoś ostrożnie, bo jest ta sfera zagrożenia, którą dobrze znamy już. W dojrzałej demokracji, gdybyśmy ją mieli, a niestety nie mamy jeszcze w Polsce dojrzałej demokracji, na pewno powinna być większa kontrola nad tymi, którzy anonimowo wypowiadają się, obrażając innych, podając nieprawdziwe informacje, wprowadzając opinię publiczną w błąd. Za to musi być jakaś odpowiedzialność. Ale w naszych polskich warunkach obecnych, pod tymi rządami, które mają takie skłonności do totalitarnych zachowań wobec obywateli, trzeba jednak postępować tam mimo wszystko dosyć ostrożnie.
Fiskus kontroluje dystrybucję podręczników przez szkoły. Izby skarbowe sprawdzają, czy odprowadzany był podatek od korzyści, jakie szkoła, jej dyrektor lub nauczyciele przyjmowali od wydawnictw szkolnych, a w zamian za wybór określonego podręcznika. O sprawie napisał jeden z dzienników. Patologię na rynku wydawnictw szkolnych ujawniła jedna z fundacji. W ciągu kilku miesięcy zebrała ona ponad 1000 umów potwierdzających proceder. Dzięki umowom szkoły otrzymywały sprzęty elektroniczne czy tablice interaktywne. Wartość przekazywanych sprzętów sięgała niekiedy kilkunastu tysięcy złotych. Niestety kontrola fiskusa dotyka tylko niewielkiego wycinka układu zamkniętego, jaki panuje na rynku dystrybucji podręczników, stwierdził były minister kultury i dziedzictwa narodowego poseł Kazimierz Ujazdowski. Działający układ zamknięty wydawców, dystrybutorów i ekspertów mających przywileje ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej uderza w dzieci i rodziców, dodaje poseł.
Płacimy gigantyczne pieniądze za podręczniki każdego roku, bo cały system jest ustawiony po to, by powstawały nowe podręczniki, nowe programy, nowe projekty edukacyjne. I to, co opisuje się dzisiaj w prasie, tak, to znaczy zmowa między niektórymi szkołami, nauczycielami a wydawcami, jest niewielkim fragmentem wielkiego układu zamkniętego, który działa na rzecz wysokich cen podręczników kosztem rodziców i w istocie kosztem obywateli.
Ministerstwo Edukacji zleciło ogólnopolską kontrolę sposobu wyboru przez szkoły podręczników. Ma ona ruszyć 1 września. Ten, kto stworzył zły system, nie może dobrze kontrolować szkół, to jest bliskie jakiemuś teatrowi, kompletnej parodii, stwierdził poseł Kazimierz Ujazdowski. Potrzebna jest, jak powiedział, kontrola NIK-u, ale nawet nie kontrola jest tu najważniejsza, a całkowite zerwanie z korupcyjnym systemem.
Ten system trzeba przeciąć. Tu potrzebna jest wielka zmiana. Moja propozycja jest bardzo prosta. Ministerstwo powinno wybierać w konkursie 2 podręczniki, ale w konkursie stają autorzy, a nie wydawcy. Samo ministerstwo opłaca druk podręczników i rozsyła do szkoły. Nie ma więc żadnej kwestii uprzywilejowywania wydawców i zrywa się z tym systemem ogromnej ilości podręczników, tworzenia coraz to nowych podręczników, korumpowania nauczycieli, korumpowania szkół, które dostają jakieś gratyfikacje za wybór konkretnego podręcznika. Cały ten układ zamknięty trzeba przeciąć i przyjąć bardzo proste rozwiązanie. Jestem głęboko przekonany, że wtedy komplet podręczników kosztowałby 50 zł, a nie blisko 300 zł.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej trwają wakacyjne warsztaty Przystań Rio przed Krakowem. Młodzi ludzie z kraju i z zagranicy uczestniczą w warsztatach radiowych, telewizyjnych, filozoficzno-politologicznych, ale też aktorskich, tanecznych oraz we wspólnej modlitwie. W tym roku spotkaniu edukacyjnemu w sposób szczególny towarzyszą rozważania Ojca Świętego Franciszka ze Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. W czwartek uczestnicy warsztatów odwiedzili naszą rozgłośnię i podzielili się swoimi wrażeniami.
Nazywam się Dominik Trocki, przyjechałem z Białegostoku na te warsztaty tak z myślą, żeby poznać trochę jakby zaplecze radia, techniki wykorzystywane w telewizji, w radiu. Nie zawiodłem się, jestem bardzo na razie zadowolony, myślę, że będzie coraz lepiej. Jeszcze mamy cały dzień, jeszcze całe 2 dni.
Ja się nazywam Julita Koza, przyjechałam z Lublińca. Pewno to jest taka zabawa też, poznanie różnych takich tajników telewizji, radia, zobaczenie tego od środka.
Nazywam się Marcin Zapotoczny, przyjechałem tu ze Skrzypnego. Zajęcia bardzo się mi podobają, bardzo ciekawe wykłady są. Dużo się można dowiedzieć na temat telewizji, tych rzeczy, których się nie widzi na obrazie, ba od kuchni tak.
Warsztaty potrwają do piątku. Patronat nad wydarzeniem objęło m.in. Radio Maryja. Organizacja praw człowieka Human Rights Watch skrytykowała ataki na 42 kościoły, wiele szkół, domów i firm koptyjskich w Egipcie oraz wezwała władze do rozmieszczenia sił bezpieczeństwa w celu zakończenia przemocy na tle religijnym. Według Human Rights Watch po likwidacji 14 sierpnia dwóch obozowisk egipskich islamistów w Kairze zaatakowane zostały co najmniej 42 kościoły, z których 37 zostało podpalonych lub zniszczonych. Co najmniej 4 osoby, 3 koptów i muzułmanin, zginęło w wyniku tych ataków w Kairze i prowincji Al-Minya. Mieszkańcy miasta Al-Minya mówili Human Rights Watch, że w tygodniu po odsunięciu Mursiego od władzy na należących do koptów sklepach ktoś sprejem namalował czarny znak X, by odróżnić je od budynków, których właścicielami są muzułmanie. Oznaczone budynki stały się celem ataków. Wojska prezydenta Syrii Bashara al-Assada zbombardowały kontrolowane przez rebeliantów przedmieścia Damaszku, gdzie według opozycji atak z użyciem broni chemicznej spowodował śmierć ponad 100 osób, pisze agencja Associated Press. Mające siedzibę w Londynie Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podało, że nie ma informacji na temat ewentualnych ofiar bombardowania wschodniej części Damaszku. Rząd syryjski zaprzeczył, by użył broni chemicznej w tym rejonie i nazwał oskarżenia bezpodstawnymi. Rada Bezpieczeństwa ONZ nie zażądała śledztwa w sprawie użycia gazu bojowego w Damaszku. Rada oświadczyła jedynie, że należy wyjaśnić te zarzuty. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon zwrócił się jednak do tamtejszego rządu z prośbą o umożliwienie przyjazdu inspektorów w celu zbadania całej sprawy. Jeśli potwierdzą się informacje o ataku chemicznym w Syrii, Francja dopuszcza rozwiązanie siłowe, powiedział szef MSZ Francji. Musiałaby być reakcja siłowa w Syrii ze strony społeczności międzynarodowej, ale nie ma mowy o wysyłaniu wojsk lądowych, powiedział minister we francuskiej telewizji. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.